Dziękuję Zbyszkowi za wstęp. Dopełniłbym tylko ten pierwszy wrzesień, że nie tylko dzieci zawsze rozpoczynają szkołę, ale razem z żonąśmy sobie wspomnieli, że przed 37 laty wstąpiliśmy do tej najdłuższej szkoły życia, a to jest małżeństwo. Tak było to 1 września. I znowu, tak jak każdym rokiem, dziękowaliśmy Bogu za to, że możemy być razem i że mogliśmy przeżyć wiele pięknych chwil w swoim życiu. Tak samo piękne chwile możemy przeżyć przy Bożym Słowie, kiedy tak możemy się zanurzyć do tego tekstu jako do tej studni, która ma takie orzeźwienie, które ma dla nas tą czystą, pokrzepiającą wodę, aby zaspokoić nasze pragnienie. Wierzę, że i ten list do Galacjan może być nie tylko taką przestrogą czy napomnieniem, ale może być też i zachętą do tego, aby na nowo odświeżyć sobie tą podstawę, na której stoi nasza wiara. Dlatego, że tak jak Galacjanie po pewnym czasie zaczęli się odkłaniać od tego zdrowego gruntu, tak samo i my w swoim życiu, będąc sobie świadomi tej cielesności, tego duszewnego chrześcijaństwa, które chce odgrywać jakąś ważną rolę w naszym życiu, możemy tak samo stracać tą podstawę, która później odbiera nam radość i zaczynamy czuć tą wiarę, to chrześcijaństwo jako jakieś brzemię w swoim życiu, a tak nie powinno być. Dlatego ten trzeci rozdział, choć może wydaje się trudny, o wiele częściej czytamy 5 rozdział, 22, te owoce ducha, o których tutaj już wspominał Zbyszek, ale żeby te owoce ducha mogły być w naszym życiu, musi się coś odegrać, coś ważnego, co nie jest tak widoczne, tak jak coś się musi odegrać w tym drzewie, że jedno to drzewo ma soczyste, smaczne owoce, a drugie to drzewo, choć wygląda na zewnątrz bardzo podobnie, tak ono może mieć cierpkie, kwaśne, niesmaczne owoce. A ta tajemnica jest tam gdzieś w środku tego drzewa. Będę czytał od 23 wiersza, trzeci rozdział, do końca po 29 wiersz. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Nie wiem, czy wspominacie sobie jeszcze na taką tezę, którą więcej razy słyszałem z ust brata Władka Lipusa, że każde małe drzewko, kiedy wsadzimy, to dajemy koło niego jakieś tam drzewko, jakąś tyczkę i przywiązujemy to drzewko do tej tyczki, żeby to małe drzewo miało jakąś oporę i nie rosło krzywo, nie było wiatrem wygnięte gdzieś na bok, ale mogło rosnąć równo. Chyba wszyscy, którzy w ogrodzie sadziliście drzewko jakiegokolwiek gatunku, to dajecie ten patyczek koło niego. A po jakimś czasie drzewo rośnie, a patyczek zgnije i wyrzucacie go. Już później ani to drzewko tak nie potrzebuje. To było takie myślę, bardzo mądre wytłumaczenie z tego praktycznego życia, coś, co tutaj czytaliśmy w tym 23 wierszu. Zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci, trzymani pod strażą zakonu. Dopóki wiara nie została objawiona. W przedeszłym odcinku, który tutaj miał za zadanie przedstawić Janek, w zeszłym tygodniu, na pewno wspominał o trzech ludziach, którzy w tym duchowym znaczeniu historii ludzkości mają chyba największe znaczenie. Jeżeli byśmy pominęli Noego, który swoją wiarą uratował egzystencję ludzkości, ale ci trzej, którzy tutaj odegrali tą najważniejszą rolę, był Abraham, ojciec wiary, był Mojżesz, przedstawiciel zakonu, i był Chrystus w ciele, który przyszedł tutaj na ten świat, aby zrealizować tą obietnicę, która była darowana Abrahamowi. I ci trzej ludzie żyli każdy w zupełnie innym czasie. Każdy z nich dostał jakoby inne zadanie. Ale nie tylko ci trzej ludzie przedstawiają nam jakąś tę historię narodu izraelskiego, ale w rzeczywistości ci trzej przedstawiają nam naszą autobiografię, naszego duchowego życia, naszego chrześcijaństwa. Jest tutaj obietnica, którą otrzymał Abraham i która jest nam zaoferowana, ale jest tutaj zakon przedstawiany Mojżeszem, który właśnie pokazuje nam, że bez Chrystusa jesteśmy zgubieni. Bez tego zakonu byśmy to nie poznali. Zakon odkrywa to, że jesteśmy grzesznikami. Zakon odkrywa to, że własnymi siłami nie jesteśmy zdolni podobać się Bogu. I dlatego jest tutaj Chrystus, który wypełnił tą obietnicę, który napełnił dla nas ten zakon, a tak z tego właśnie możemy korzystać. Każdy człowiek znajduje się albo pod strażą zakonu, albo pod prowadzeniem Chrystusa. Tak jak to powiedział apostoł Paweł, zanim przyszła wiara, zanim przyszedł Chrystus, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Ale zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. Nie możemy powiedzieć, że ten zakon jest przeciwko wierze, przeciwko Chrystusowi, ale ten zakon służy nam do tego, abyśmy szukali, abyśmy pragnęli Chrystusa we swoim życiu. Zakon nie może nam dać zbawienia, ale on wzbudza potrzebę w nas, abyśmy doznali zbawienia w swoim życiu. To, co myślę bardzo, bardzo znacznie przeszkodziło chrześcijaństwu, był ten filozoficzny ruch humanistyczny, którego chopili się i ta ideologia komunistyczna, która twierdziła, że człowiek w swojej podstawie jest dobry. To, co jest złe, to są te okoliczności, które są koło nas, albo to środowisko. A jeżeli wylepszymy okoliczności, wylepszymy środowisko, tak dojdziemy do blażenego życia. Okazuje się, że tak nie jest. Historia nam pokazała, że ten komunizm nie doprowadził nas do szczęścia. Na opak, doprowadził nas do wielkiej ruiny. A jednak stale ta myśl tutaj żyje. Myślę, że nie tylko w tym ateistycznym świecie, ale żyje i w tych chrześcijańskich rodzinach. Żyje w tym, w jaki sposób wychowywać dzisiaj młodą generację. Jeżeli Jezus jest miłością, to ja mam wychowywać, albo powinienem wychowywać dzieci miłością, bez jakiegoś tam ograniczania tego dziecka. A jednak Boże Słowo, kiedy czytamy, to dowiadujemy się, że kogo Bóg miłuje, tego co? Karze. Temu nastawia pewne granice. I tak samo sobie myślę, że to jest coś, co nie wolno nam przeoczyć. Dawid Nowak w jednym swoim kazaniu wspomina, jak matka z małym dzieckiem idzie do sklepu, dziecko chce też wózek, daje mu wózek. Dziecko jeździ z tym wózkiem, uderza do nóg drugich ludzi, ale matka nic mu nie powie. Przecież muszę miłować to swoje dziecko, muszę coś unieść. Innych ludzi to bardzo denerwuje, to zachowanie tego dziecka. I Dawid Nowak sobie stawia pytanie, jak będzie się zachowywać to dziecko, kiedy będzie mieć 15 lat, 20 lat. Ta matka wierzy, że ono dojdzie do rozumu, że dojdzie do poznania, że tak nie wolno robić, ale jak to dojdzie do poznania, jeżeli to poznanie mu nikt nie powie? Na opak, będzie się patrzeć, jakoby się nic nie działo. Są to pytania, które właśnie są związane z tym, że zanim znajdziemy Chrystusa, potrzebujemy poznać pewną miarę, potrzebujemy poznać pewne ograniczenia. I tak właśnie to pierwsze, co tutaj apostoł Paweł mówi, że jesteśmy pod zakonem trzymani pod strażą. A te oryginalne słowa mówią, ta straż jest jako więzienie. To znaczy każde miasto, większe miasto było w tym czasie tego, kiedy apostoł Paweł pisał te listy, było obwarowane murem. Przy tych wejściach do miasta stały straże. I jeżeli tutaj napisane, że jest trzymany pod strażą, to znaczy, że nie mógł wyjść albo wejść do tego miasta, ponieważ straże nie puszczały. Był zatrzymany w tej pozycji, w której się znajdował. Apostoł Paweł dodaje jeszcze, że jeżeli chciał to ktoś rozumieć z tego innego znaczenia, to że ten zakon jest jako wychowawca, jako ten au pair, który budzi dziecko, wiezie go do szkoły, który przywozi go z powrotem do szkoły. Ale to, co jest ciekawe, co jest w tych zapiskach, że w tym czasie rzymskiego imperia każdy ten au pair, ten wychowawca jest namalowany na tych rysunkach z kijem w ręku. To nie byli ci au pair, które dzisiaj sprzątają za małymi dziećmi, bo przecież nie możecie po dziecku chcieć, aby se posprzątało za sobą, ale to był au pair, który miał kij w ręce i trzymał dyscyplinę w domu. Trzymał dyscyplinę względem tych dorastających dzieci. Jest jeszcze ciekawa rzecz, że ten pojem trzymani pod strażą zakonu, to greckie słówko jest tak samo użyte w tym, jak Pan Jezus nauczał ludzi z łodzi Piotra, a potem powiedział Piotrowi, aby zajechał na głębie, a rzucił po drugiej stronie sieć, a oni wyciągnęli, a tam jest napisane, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb. Te ryby były trzymane w tej sieci. One nie mogły z tej sieci się dostać. One szły tam, gdzie te sieci ciągnęły. To jest zakon. Zakon nas trzymie i gdzieś nas ciągnie, nawet niedobrowolnie, aby nas dostać tam, gdzie On chce. Tylko Chrystus może nas uwolnić i może uczynić z nas sług albo niewolników, albo tych więźniów, może z nas uczynić synów. I to jest ta druga rzecz, którą chciałbym podkreślić. 26 wiersz. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest ta wielka zmiana, która nastąpiła dzięki Chrystusowi, że spod tej straży, spod tego poczucia, że nie jestem wolny, że muszę robić coś, dostałem się do zupełnie nowej pozycji, stałem się Bożym synem i zaczynam czuć coś innego. Kiedy stałem się tym Bożym synem? Kiedy przyszła wiara. Kiedy przyszedł Chrystus, to kiedy pojawił się Chrystus, to właśnie w moim życiu to następuje ta zmiana. I jest bardzo ciekawe, że apostoł Paweł od tego 26 wiersza w każdym dalszym wierszyku, to znaczy w każdym dalszym zdaniu, cytuje Jezusa Chrystusa. Mówi w tym 26 wierszu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W 27 mówi, bo wszyscy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście Chrystusa. W 28 wierszu mówi, że wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie, a 29 wiersz, jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama. Jakoby chciał bardzo podotknąć, że ta zmiana może się stać tylko dzięki Chrystusowi. Dzięki Chrystusowi Bóg przestaje być naszym sędzią, naszym wychowawcą, a staje się naszym Ojcem i przez Pana Jezusa Chrystusa. Do teraz pod tym zakonem byliśmy tylko tymi niezdyscyplinowanymi sługami, niezdolnymi spełnić wszystkie te nastawione wymagania. Zrobiliśmy względem Boga wielki dług. Teraz myślę na marnotratnego syna. Zmarnowaliśmy ten potencjał, który Bóg daje do życia każdego człowieka. Wróciliśmy, przyszliśmy do Jezusa. Tak jak ten marnotrawny syn był przygotowany powiedzieć ojcu, nie jestem godzien, abyś mnie nazywał swoim synem, ale przynajmniej sługą, przynajmniej tym, który będzie dostawał każdy dzień befel, co ma robić, a pod koniec dnia będzie kontrola, czy spełnione, albo niespełnione. Ten marnotrawny syn jakoby zgadzał się zostać na tym poziomie tej straży zakonu, ale ojciec przytula go jako swojego syna, daje mu pierścień, daje mu szat, daje mu buty. Każda ta rzecz ma pewne swoje duchowe znaczenie. Dostaje z powrotem ten autorytet tego synowstwa i przygotowuje się dla niego uczta, wielka uczta, aby panowała radość, aby panowała atmosfera szczęścia, miłości, radości. To jest właśnie charakterystyczny rys naszego chrześcijaństwa. Radość. Dlatego Jan, kiedy chciał napisać 7 cudów, które uczynił Jezus, to ten pierwszy cud było wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie było wiele radości, gdzie było dostatek wina, aby wszyscy mogli być pełni radości. Kiedy adoptuje się dziecko, co się od niego żąda? Myślę, że tylko jednej, jedynej rzeczy, że chce iść do tej rodziny. Chociaż jest to dziecko jakiekolwiek, ci rodzice biorą go takiego, jaki jest. Adoptują go i ono staje się częścią ich rodziny. Ten cudzy człowiek staje się synem ojca, synem matki. I to dołączenie do rodziny właśnie dzieje się przez akt chrztu, tak jak w tym 27 wierszu pisze Paweł, że wy wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście Chrystusa. Tylko taka mała wsuwka, widzimy tutaj, że ten samotny chrzest nie uczyni nas Bożymi dziećmi. Bożymi dziećmi czyni nas wiara. Wiara w to, że to, co uczynił dla nas Jezus, jest prawdą, a na podstawie tej wiary uczynimy to zewnętrzne prohlaszenie, komu należymy i idziemy do chrztu. Tak samo jak dwaj młodzi ludzie nie idą do ślubu dlatego, aby się więcej kochali, ale dlatego, że się bardzo kochają, to zapieczętują to właśnie tą uroczystością, zewnętrzną uroczystością ślubu. To trzecie, to jest 28 wiersz. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety przed Chrystusem. Wszyscy jesteście jedno. Czyli nie tylko, że dochodzi do połączenia między Bogiem a człowiekiem, do tego połączenia, tego przyjacielskiego, tego ojcowskiego, ale dochodzi też i do tego połączenia pomiędzy braćmi i siostrami. I przed Chrystusem nie odgrywa żadnego znaczenia ani rasa, ani moje stanowisko społecznościowe, ani moja płeć. Spróbujmy to sobie wyobrazić w tym czasie, kiedy pisze to apostoł Paweł, kiedy niewolnicy byli wszędzie. We wszystkich lepszych rodzinach był jakiś niewolnik i we wierzących rodzinach. Jak długo byli niewolnicy? Pamiętacie z historii? 1781. Franz Józef II zruszył niewolnictwo. A do tego czasu w Stanach Zjednoczonych jeszcze prawie, że o 100 lat dłużej, 1863, Abraham Lincoln zruszył niewolnictwo, a trwało to 2 lata, niż się dokazali zgodzić z tym Amerykanie, że już nam nie będą służyć niewolnicy. I teraz sobie wyobraźcie, że przyszli znowu zrodzeni panowie, przyszli znowu zrodzeni niewolnicy na nabożeństwo, a Bóg mógł dać słowo niewolnikowi. Mógł dać objawienie, aby wstał i powiedział świadectwo, aby powiedział coś z Bożego Słowa, coś, co nawet mogło być jakimś napomnieniem. Nie wiem, czy nawet możemy to sobie wyobrazić, zgodzić się, jak ważną rolę grała właśnie to stanowisko tej pokory, tego stałej świadomości, że nie ma różnicy między Żydem ani Grekiem. Dlatego, że Grecy byli pod wpływem zupełnie innej filozofii. Żydzi mieli znowu ten hebraistyczny sposób myślenia też zróżnicowany. I tutaj jest ta koinonia, tutaj jest ta społeczność poskładana z różnych ludzi, mądrych i prostych, wolnych i niewolników. I oni nie rzeszą zlikwidowani niewolnictwa, ale przed Chrystusem mogą się nazywać jako bracia i siostry. To jest to wspaniałe. To jest to, co byśmy nie mieli stracić ani w dzisiejszym czasie. W czasie komuny byliśmy tak wszyscy trzymani w tych dzielnickich profesjach. Mało kto mógł się podnieść trochę wyżej, a jeżeli się podnosił, to wszyscy podejrzewali, czy jakoś tam nie współpracuje z jakimiś tam rzeczami. Dzisiaj dzięki Bogu za to, że mamy wolność. Ale na nabożeństwach spotykają się szefowie ze swoimi podrzędnymi. Spotykają się ci, którzy nie dostali premii od tych, którzy im te premie nie dali. Mają się spotykać ci, którzy byli zwolnieni z pracy od swoich szefów i mają iść razem do pamiątki i mają sobie wzajemnie błogosławić. Nie jest to łatwe, bracia i siostry. Ale jeżeli będziemy się trzymać tej prawdy, którą mówi apostoł Paweł, która w historii była wielokrotnie o wiele trudniejsza, przyniesie nam to błogosławieństwo. A po czwarte, ten 29 wiersz, jeżeli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Wydaje mi się, że właśnie historycznie Kościół, który tak wydalił z tego swojego okręgu naród żydowski, że jakoś to przeoczył. Nie zrozumiał tego. My jesteśmy nie tylko Chrystusowi, nie tylko jesteśmy bracia i siostry, jak się spotykamy, ale myśmy byli dołączeni do rodziny, która była założona przed 4000 lat. Jesteśmy włączeni do czegoś, co Bóg zrodził przez Abrahama i powiedział, w tobie będzie błogosławiony cały naród i wszystkie narody po całym świecie. My zostaliśmy włączeni do tego abrahamowskiego błogosławieństwa. Jesteśmy tymi młodszymi braćmi naszego starszego brata, który pochodzi od Żydów. Studiowaliśmy, interesowaliśmy się tym, w jaki sposób przyjdzie Pan Jezus, w jaki sposób pochwyci Kościół, a gdzie umieściliśmy Żydów, tych, którzy nam dali Biblię, tych, którzy właściwie byli częścią Jezusa Chrystusa. Odsunęliśmy ich do tego wielkiego ucisku i powiedzieliśmy, tam się ci Żydzi będą dopiero pamiętać, tam dopiero poznają, kogo przebudli. Jakoś mi to nie pasuje tak zupełnie, dlatego że apostoł Paweł widział to trochę inaczej. Włączył nas do tego dziedzictwa abrahamowskiego, to znaczy, że razem z nim, jeżeli coś się wydarzy, to razem z tymi potomkami Abrahama. Wiele ludzi wierzy w taką tę sinusoidę, że urodzimy się, żyjemy tu jakiś czas, później umieramy, zanim umrzemy, to urodzimy dzieci, które znowu żyją i rodzą dzieci i umierają i taki zacyklony, ale to nie jest prawda. Ta prawda jest, że przed 4000 lat Bóg powołał Abrahama, później powołał Mojżesza, powołał Chrystusa. I my żyjemy gdzieś na końcu wieku, aby odegrała się jakaś historia, która ma początek, która ma jakiś przebieg i która ma jakieś wywrcholenie, jakiś wierzchołek. A bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, w jakiej części tych dziejów, Bożych planów żyjemy, abyśmy ich zrozumieli i akcentowali to, co na dzisiaj jest bardzo ważne. Więc co możemy wziąć sobie dzisiaj jako coś, co się nas bardzo dotyczy? Zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. To bym chciał, byśmy sobie zapamiętali. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że ktoś mówi, mnie tam zakon nie interesuje. Ja idę wprost do Chrystusa. Panie, przyjmij mnie takiego, jaki jestem. Ale jaki jesteś? Ty sobie myślisz, że jesteś dobry, że nie jesteś zły. Ale wiesz, że trzeba mieć Chrystusa w swoim życiu. I takie duchowe życie nie może się rozwijać, dlatego że nie poznałeś, co w tobie siedzi. Nie poznałeś, jak bardzo jesteś stracony i bardzo szybko od tego Chrystusa znowu się, tak po ludzku mówiąc, odlepisz i będziesz chciał Chrystusowi udowodnić, jak sobie dobrze radzisz w życiu, jak jesteś mądry, jak jesteś zdyscyplinowany i co wszystko dla tego Boga uczyniłeś. I czekasz, aby to ludzie też zobaczyli i mówili o tym, i śpiewali o tym, i napisali to gdzieś tam na tablicy, na kościelnej tablicy, aby wszyscy wiedzieli, kim tutaj byłeś. Zakon pokaże nam naszą zgubę, naszą przewrotność, nasze zepsucie wewnętrzne. Zakon pokaże nam, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa i jak nie możemy się niczym innym chlubić, tylko Chrystusem w swoim życiu. To przeżył apostoł Paweł. Możecie sobie poczytać 7 rozdział listu do Rzymian, jak apostoł Paweł starał się napełnić ten zakon, aby podobać się Jezusowi. Ale później rezygnuje. Uświadamia sobie, że to nie jest droga. Ten zakon nam pomoże poznać i to poznanie jest bardzo, bardzo ważne. Tak widziałem wiele młodych ludzi, którzy przyszli ze świata. Bardzo szybko się im podobał Jezus, Bardzo szybko podobały się im te rzeczy, które Jezus nauczał. I tak przyoblekli tego Chrystusa na tą swoją starą szatę. A nasza własna sprawiedliwość jest jak szata plugawa. Szata przesiąknięta tym, co ropi z tych ran trędowatego człowieka. I możecie sobie przyoblec ładną, czystą szatę i po pewnym czasie znowu ten brud będzie widoczny na wierzchu. I taki człowiek pierwsze 2 lata, 3 lata jest pełny entuzjazmu, a później się zaczyna cofać i nie może się radować z tego, że jest Bożym dzieckiem. Dlatego tak ważne jest pozwolić każdemu poznać samego siebie, poznać swoją zgubę, aby później sobie cenić tego, co w Chrystusie otrzymaliśmy za darmo z łaski i co zupełnie zmienia tą relację, dlatego że z tego więzienia, z tego oper z klackiem w ręce dostajemy się do pozycji ojca i syna, ojca, który miłuje, który pociesza, który pobudza i który mówi, ja wiem, że jesteś słaby, ale we mnie jesteś mocny. Amen.